Gościem Radia Maria w aktualnościach nie jest pan Krzysztof Kawęcki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie doktorze, jak pan ocenia to, co robi Ruch Narodowy, narodowcy? Bo wczoraj, przedwczoraj dosyć gwarno było na placu przy Kościele Zbawiciela. Też widzimy, że idą trochę dalej, bo nawet złożyli zawiadomienie do prokuratury w dniu wczorajszym. Do prokuratury Warszawa Śródmieście zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy, stołecznego konserwatora zabytków oraz osób im podległych. Zawiadomienie dotyczy instalacji tęczy, która została postawiona na placu Zbawiciela z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Postawiony jest również zarzut niegospodarności w związku z kolejnymi remontami instalacji. Ta instalacja, jak czytam w korespondencji, która też trafiła do naszej redakcji, no paliła się 5 razy. Chyba w trakcie Sylwestra też spadła kiedyś raca, więc to można być mniej zawinione, bo były i takie przypadki, że ktoś bardzo świadomie to czynił. Ale sprawa też, no można powiedzieć, jest tak nagłaśniana, że tęcza miała być instalacją tymczasową. Zostały określone 2 terminy jej likwidacji. Najpierw miało to być 15 września 2012 roku, a następnie 31 stycznia 2013 roku. Pomimo tego władza miasta nie zlikwidowała instalacji. Co więcej, po ostatnim spaleniu tej instalacji pani prezydent powiedziała, że ona będzie to tak długo odbudowywała, no, można powiedzieć, do końca świata, tak?
Tak, no. Trzeba powiedzieć, że to działanie, o którym ojciec wspomniał na początku, Ruchu Narodowego, a więc złożenie zawiadomienia do prokuratury, jest działaniem absolutnie słusznym i, że tak powiem, uprawnionym, dlatego że no, jest podejrzenie rzeczywiście o niegospodarność, ale także przede wszystkim naruszenie przepisów prawa budowlanego. Nie mówiąc już o tym, że nie ma pieniędzy na wiele celów społecznie niezbędnych, na przykład dla niepełnosprawnych, ale są na odbudowę tęczy. Instalacja tęczy powstała o zgrozo, przypomnijmy, na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza. Instytutu, który jest podległy bezpośrednio ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, którego to zadaniem instytutu jest między innymi promocja Polski, kształtowanie wizerunku Polski za granicą. No i jak pewnie pamiętamy, początkowo tęcza była eksponowana przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli w związku z tak zwaną polską prezydencją w Unii Europejskiej rozpoczętą w lipcu 2011 roku. No i powiedzmy, tam jest dla niej najlepsze miejsce i najlepiej, żeby tam pozostała. Natomiast mimo tych wspomnianych przez ojca terminów likwidacji tego paskudztwa, tęcza miała być rzeczywiście instalacją tymczasową, nadal to nie nastąpiło. Wczoraj właśnie 1 maja w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła znów kolejna instalacja tęczy i za ten stan rzeczy odpowiedzialne są władze miasta stołecznego Warszawy z prezydentem miasta Hanną Gronkiewicz-Waltz. No nie ma żadnych wątpliwości, że tęcza ma charakter ideologiczny. Nieprzypadkowe jest też miejsce, plac Świętego Zbawiciela w Warszawie. Tęcza w tym konkretnym przypadku, symbol demoralizacji i ekspansji homoseksualizmu, znajduje się również zaledwie 50 metrów od kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Także można przypomnieć, że zresztą sama autorka tej konstrukcji powiedziała ostatnio, że najlepszą datą na powrót tęczy jest dzień 17 maja, który jest, jak powiedziała, Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią. A więc sama przyznała, że po prostu taki ma charakter ta tęcza i temu ma służyć, przełamywaniu tak zwanych barier i wprowadzania ideologii tolerancjonizmu, czy de facto po prostu demoralizacji.
Panie profesorze, Ruch Narodowy przypomina, że Plac Zbawiciela podlega również ochronie zabytków i stąd usytuowanie tęczy w tym oczywiście miejscu naruszało historyczny układ architektoniczny placu, oczywiście, że tak, Zbawiciela.
Tak, tak. No, może jeszcze przypomnieć, proszę ojca, że jeszcze przed wojną był plan, aby postawić właśnie tu na placu Zbawiciela posąg Najświętszego Serca Chrystusa Króla i z powodu właśnie, formalnie przynajmniej, z powodu wymogów architektonicznych plan nie został dotychczas zrealizowany. Ale tutaj właśnie też warto przypomnieć chociażby również uchwałę Rady Gminy Centrum z 2000 roku obowiązującą, która wykluczyła lokalizowanie zabudowy stałej lub czasowej w tym miejscu, a więc nastąpiło również złamanie prawa samorządowego, suwerennego prawa właśnie Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Stąd też no, trzeba też wspomnieć, że oczywiście to narusza ten historyczny układ architektoniczny Placu Zbawiciela. Ma też to swoje konotacje ideologiczne i dlatego akcję, jest taka akcja Nie Chcemy Tęczy, zorganizowali również między mieszkańcy okolic Placu Zbawiciela, którzy nie chcą, aby tęcza szpeciła jeden z piękniejszych placów Warszawy. I wreszcie właśnie może jeszcze warto powtórzyć, że tęcza jest finansowana z podatków wszystkich mieszkańców Warszawy. Wydano ponad 100 tysięcy złotych na jej odbudowę. No ale pani prezydent jest uparta i widać, że jest to, że tak powiem, wypowiedzenie wręcz wojny wartością. Tak,
zawiadomieniu do prokuratury też napisano, że naruszono również wielokrotnie dyscyplinę finansów publicznych poprzez nieuzasadnione, wielokrotne odnawianie obiektu i instalowanie na nim łatwopalnych elementów.
No właśnie, miejmy nadzieję, że odpowiednie instytucje państwowe się temu przyjrzą i że tym razem, że tak powiem, podejdą do tego w sposób obiektywny, uczciwy, bo mamy niestety przykłady, że w przeszłości, że kwestie naruszenia prawa, także tutaj jeśli chodzi o kwestie finansowe ze strony rządzącej wówczas lewicy, no były niestety przez wymiar sprawiedliwości w jakiś sposób wręcz kamuflowane i te, no powiedziałbym, wielkie afery, myślę tutaj na przykład o tej tak zwanej pożyczce wówczas moskiewskiej, nie ujrzały nigdy, że tak powiem, no światła, nie zostały wyjawione, nigdy nie została w pełni prawda ujawniona. No miejmy nadzieję, że no właśnie, tutaj będzie inaczej.
Pan też dotyka sprawy pieniędzy, chciałem zapytać, bo ta sprawa no, z racji eurowyborów jest maglowana. Pan Piskorski no, napisał książkę, pojawił się też obszerniejszy artykuł w tygodniku Wprost. No i pan premier Donald Tusk mówi, nie brałem żadnej pożyczki od CDU nigdy, ani jako szef KLD, ani jako zwykły obywatel, ani później jako lider PO. Tak oświadczył premier Donald Tusk, odnosząc się do oskarżeń Pawła Piskorskiego. I pan wspomniał tą moskiewską pożyczkę, bo chyba szef SLD Leszek Miller no niewiele powiedział, albo nie każe się tłumaczyć z tych pieniędzy. Są tacy, którzy nawet chcą zrobić z tego komisję śledczą. A jak pan ocenia taką pożyczkę? Prawda, nieprawda? Premier nie pójdzie do sądu, bo mówi, trybu wyborczego tu nie chce stosować, bo Piskorski, czy on nie kandyduje do parlamentu, więc nie ma o co burzyć kopii.
No tak, proszę ojca, mówimy o tych pożyczkach, o tych pieniądzach też w kontekście takim historycznym. Przed chwilą pan profesor Mieczysław Ryba mówił, jak to w końcu XVIII wieku ówczesne obozy polityczne polskie były przekupywane pieniędzmi, zarówno pieniędzmi moskiewskimi, jak i pieniędzmi niemieckimi i między innymi doprowadziło to do całkowitej demoralizacji, uzależnienia od państw zewnętrznych. I również miało wpływ na upadek państwa polskiego. Sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Wymaga przynajmniej naprawdę wyjaśnienia, a nie takich zdawkowych wypowiedzi, jakie w tej chwili udziela premier Tusk. No, warto przypomnieć, że ustawa regulująca działalność partii politycznych wówczas, 1990 roku, zabraniała przyjmowania pieniędzy za granicą. I gdyby te rewelacje o finansowaniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli partii, której szefem był Donald Tusk, a w kierownictwie byli Jan Krzysztof Bielecki, Janusz Lewandowski, Jacek Merkel, przynajmniej te dwie osoby wymienione na początku odpowiedzialne za grabież, można powiedzieć, polskiego majątku narodowego. Gdyby te rewelacje, że tak powiem, potwierdziły się, mielibyśmy do czynienia z przestępstwem. Co ciekawe, właśnie w tej roli obrońcy wystąpił Leszek Miller z SLD, przecież ta odpowiedzialny przecież za tą tak zwaną pożyczkę moskiewską. Przypomnijmy, że ta moskiewska pożyczka to była de facto operacja przekazania ponad miliarda dolarów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przez Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego w styczniu 90 roku, a operację tę koordynowali ze strony PZPR Rakowski właśnie Miller. I teraz ten Miller ma bezczelność po prostu występować w roli arbitra i bronić Tuska. No, obaj się postawili w jednym, że tak powiem, szeregu. No, tak czy inaczej, tak zwana pożyczka moskiewska SLD i pożyczka niemiecka KLD, to można powiedzieć, jeśli by w tym drugim przypadku, w przypadku KLD się potwierdziło, to byłaby zdrada po prostu polskich interesów narodowych. I to oczywiście wymaga wyjaśnienia przez niezależne instytucje państwowe. Ale ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że sytuacja jest bardzo niepokojąca też z innego punktu widzenia. Otóż gdy przypomnimy sobie niemiecką politykę w pierwszej połowie lat 90., która to polityka popierała tendencje wówczas regionalistyczne w Europie Środkowej, to można zapytać, czy ten program regionalizmu lansowany wówczas przez Kongres Liberalno-Demokratyczny, to była jedyna i bardzo konsekwentna w Polsce partia, która mówiła o regionalizmie europejskim, w tym także o regionalizacji państwa polskiego, czyli tego, co znamy z historii, czyli po prostu zwyczajnie podziału na dzielnice. I oni to mówili w programach. A więc czy to był program lansowany przez nich, czy to była po prostu realizacja programu niemieckiej Hadecji, która to mocno bardzo wówczas eksponowała. A jak wiemy, właśnie Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, CDU, kierowana dzisiaj przez panią Merkel, no to jest ta główna lokomotywa właśnie Unii Europejskiej. I warto w tym kontekście przypomnieć, że w czerwcu 92 roku Tusk na Kongresie Kaszubskim przedstawił taką koncepcję regionalizmu pomorskiego, gdzie mówił o pełnej autonomii dla Pomorza, znaczy głównie mówił tutaj o Kaszubach, wraz z własnym rządem, wojskiem, finansami. A w tym samym 92 roku premier rządu z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli Jan Krzysztof Bielecki, powiedział, że przyszły kształt Europy oczywiście powinien być oparty na zasadach regionalizmu, a Polska jutra, to mówi, będzie się dzielić na Mazowsze, Wielkopolskę, Górny Śląsk i Dolny Śląsk. I wreszcie może jeszcze jedna wypowiedź.
No i dokładnie można powiedzieć tak, te dwa nazwiska padają, tak? I Donald Tusk i
oczywiście Bielecki.
Jan Krzysztof Bielecki.
Tak, Bielecki w Brukseli o tym mówił, a również niejaki poseł Reichelt w imieniu polskiego programu liberalnego. Polski program liberalny to była nazwa frakcji parlamentarnej Kongresu Liberalnego Demokratycznego w Sejmie ówczesnym, a szefem tego polskiego programu liberalnego, czyli tej frakcji parlamentarnej, szefem klubu parlamentarnego był właśnie Tusk. I ten właśnie poseł Reichelt w marcu 93 roku powiedział, że przyszła mapa Europy będzie zawierać w miejscu wielu tam krajów, wymieniał Hiszpanii, Baskonię, Nawarię, Katalonię, a w miejscu Polski Mazowsze, Kujawy, Warmię, Mazury, Wielkopolskę i obydwa Śląski. No więc powstaje pytanie, czy jest to oczywiście antypolski de facto, antypaństwowy, ale suwerenny program wynikający, no nie wiem, z naiwności, głupoty albo innych intencji, czy też po prostu była to realizacja czy powtarzanie programów polityki niemieckiej. A że sprawa jest poważna, proszę ojca, to też warto powiedzieć, że na przykład wiosną 92 roku niemiecki tygodnik Wirtschaft Woche, związany właśnie z CSU, ujawnił, że jedna z tych właśnie fundacji chadeckich wspierała finansowo wówczas słowacką partię Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji, kierowaną wówczas przez premiera Meciara. To był ten sam czas, ten sam okres, 92 rok. Meciar był głównym słowackim rzecznikiem rozpadu Czechosłowacji i tym samym Niemcy realizowali współczesną koncepcję zdominowanej przez nich Mittel Europy. Także tak to wygląda.
Czyli z jednej strony może to być kwestia przedwyborczych utarczek, ale tak naprawdę daje nam to wiele do myślenia, gdy tutaj patrzymy na tą regionalizację i na realizowanie może nie do końca własnych planów, ale czyichś za to, że ktoś kiedyś udzielił pomocy.
Czy proszę ojca, potwierdzeniem tego jest współpraca w Sejmiku Śląskim separatystycznego, antypolskiego ruchu Autonomii Śląska właśnie z Platformą Obywatelską do niedawna. No i oczywiście działacze Platformy Obywatelskiej bardzo mocno wspierają Raś, miejscowi działacze właśnie Platformy, parlamentarzyści. Ale może przy ojca, jeśli jeszcze można o tych pieniądzach, to króciutko bardzo, bo to tak się dziwnie składa, że ta lewica w ogóle i ta Platforma jakoś ma taki właśnie stosunek do tych pieniędzy, takich, że lubią pozyskiwać albo wydawać nie swoje pieniądze. No ostatnie te informacje są takie, że minutowy spot wyprodukowany przez rząd w związku z 10. rocznicą wstąpienia do Unii Europejskiej kosztował 7 milionów złotych. No my to wiemy, ta informacja się przedostała, ale raz jeszcze powtórzmy, to jest nieprawdopodobne. Minutowy spot kosztuje 7 milionów złotych. Ale więcej.
Znaczy milion prawie kosztuje jego produkcja, to też mega produkcja. Tak. No i później kilka milionów wydanych na to, żeby on ukazywał się na konkretnych antenach.
Ale tutaj z kolei rząd zapowiada kolejny spot związany właśnie z tak zwaną transformacją, czyli tak naprawdę spot, który będzie propagandą Tuska i Platformy Obywatelskiej, który ma być emitowany właśnie w zagranicznych stacjach telewizyjnych. I ma wraz właśnie z tą produkcją i emisją, która emisja mnie rzeczywiście najwięcej kosztować 8,5 miliona złotych, czyli razem mamy już 15,5 miliona złotych. A więc sytuacja jest absolutnie skandaliczna.
Premier Miller też mówił, my jako lewica, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, mamy prawo żądać bilansu, mamy prawo zapytać polskiej prawicy, czy wszystkie pieniądze wykorzystaliśmy właściwie, czy wszystkie pieniądze służą ludziom.
No. Tutaj mamy też przykład wykorzystywania tych pieniędzy, bo to są te pieniądze tak zwane unijne, no ale sytuacja też jest taka, że po prostu za pieniądze unijne, nawet wbrew tym właśnie przepisom unijnym, robi się spoty, które nie dotyczą zresztą funduszy unijnych, ale są po prostu propagandą i można sobie wyobrazić, nie wiem jak to będzie wyglądało, że na przykład Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej na przykład zakwestionują te pieniądze i będziemy musieli już płacić bezpośrednio z naszych podatków. Chociaż powiedzmy sobie też uczciwie, że te fundusze unijne i te pieniądze unijne to są oczywiście pieniądze też wypracowane przez Polaków, przez obywateli. Są przekazywane, a później są. To jest oczywiście inna kwestia, o której ojciec właśnie tutaj wspomniał.
Kryzys w Europie, kryzys w państwie, prawda, bezrobocie, a my mamy pieniądze, to je wydajmy na taki czy inny spot i na taką, można powiedzieć, bezsensowną reklamę.
To świadczy o zupełnym upadku tych ludzi, jakiejś moralności, poczuciu obywatelskiego, odpowiedzialności obywatelskiej. Także takich mamy. Takie mamy elity.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Przepraszam, że tak wchodzę panu w zdanie, bo jeszcze chciałem jeden temat poruszyć na antenie. Dziękuję też. Pięknego święta dzisiaj i jutro.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Naszym gościem był pan doktor Krzysztof Kawęcki.